Dzień dobry, Twoje radio, Aleksandra Zalewska-Stankiewicz, a na linii dr Aleksander Biesiada, lekarz rodzinny.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Na swoim blogu napisał Pan, że nawet od 20 do 30% wszystkich infekcji sezonowych może być lub mogło być spowodowanych koronawirusem. Tymczasem lekarze podkreślają, że koronawirus, z którym zmagamy się teraz, znany jest dopiero od 3 miesięcy. Czym zatem ta odmiana różni się od poprzednich, czyli od MERS-a i od SARS-a?
To znaczy, proszę Państwa, tak, ja od razu wyjaśnię, że ja nie jestem ani epidemiologiem, ani wirusologiem, więc myślę, że to jest bardziej pytanie do doktorów z tych dwóch dziedzin w zakresie takim specjalistycznym odnośnie tych różnic. Natomiast faktem jest, że wirusy z tej grupy, czyli z grupy koronawirusów, są znane i notowane jakby w historii epidemiologii. Gdzieś mniej więcej w latach 60. XX wieku wyizolowano te wirusy i po raz pierwszy badano i faktycznie w ciągu ostatnich kilkunastu lat kilka tych takich większych zachorowań się wskutek tych wirusów zdarzyło. I te dwa przywołane przez Panią to te ostatnie, te, które mogliśmy śledzić w radio czy w telewizji na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat, czyli właśnie wirus SARS i wirus z Middle East, czyli ten MERS. I proszę Państwa, to jest trochę tak, że z jednej strony to są wirusy znane, a więc jakby mieliśmy z nimi pewną styczność, choć od razu widać, że nie wszyscy, nie wszędzie, tak? Widać, że Europa i Europejczycy trochę gorzej sobie z nimi radzą niż w tych państwach, w których te wirusy wcześniej panowały. A z drugiej strony są to wirusy niestety dość intensywnie mutujące, czyli jakby co pewien okres czasu, no i teraz w epidemiologii podaje się, czy w wirusologii, że to jest tam powiedzmy co 4 lata, niektórzy uważają, że trochę rzadziej, że co 8, jakby te nowe wersje tych wirusów się pojawiają, z którymi do tej pory nie mieliśmy takiej styczności, no i w związku z tym ten nasz układ odpornościowy no jakby nie radzi sobie tak dobrze jak z tymi już znanymi. Można to trochę porównać może do takiego przeziębienia, tak? Niby wirus jest błahy, niby nie powoduje jakichś takich bardzo intensywnych objawów, natomiast jest dla nas uciążliwe, ponieważ no w zasadzie rok po roku, a czasami nawet w tym samym sezonie infekcyjnym jesteśmy w stanie to przeziębienie przechodzić wielokrotnie, ponieważ no ta odporność po prostu jest słabo wyrażona, a jednocześnie też te wirusy bardzo szybko mutują, więc jakby tutaj ten wirus jest trochę nowy, czyli jakby zmutował, działa, wygląda trochę inaczej dla naszego układu odpornościowego, jest jakby nowy. Natomiast z drugiej strony już należy do grupy wirusów, z którymi jednak styczność mieliśmy i trochę jest jakby jako naukowcy, jako lekarze znamy.
Panie doktorze, podobno można mieć koronawirusa i w ogóle o tym nie wiedzieć. Weźmy dla przykładu taką czteroosobową rodzinę tradycyjną, polską 2 plus 2. Czy może się tak zdarzyć, że zachoruje mężczyzna, tata, ojciec, a jego żona i dzieci już nie?
To znaczy, proszę Państwa, no trzeba sobie zdawać sprawę, że pewnie tutaj trzeba by odwrócić trochę sytuację, to znaczy najbardziej prawdopodobne, że te bezobjawowe przejścia to są jednak sytuacje u dzieci, tak? Czyli dzieci bardzo możliwe, że chorują, że to są przebiegi bardzo skąpoobjawowe, czyli bardzo jest niewiele objawów, te objawy są no nie takie jak u dorosłych, czyli nie przebiegają właśnie z tym kaszlem, nie towarzyszy im zapalenie płuc, czy ostatecznie nie rodzą się w ich skutku powikłania i to widać po statystykach, że dzieci faktycznie są dużo, dużo odporniejsze. I ja jeszcze nie znalazłem dobrego wytłumaczenia epidemiologicznego ani wirusologicznego, dlaczego tak jest, ale pewnie tutaj w końcu się tego dowiemy. Więc bardzo prawdopodobne, że to właśnie nie ten tata, o którym Pani wspomniała, ale właśnie któryś z dzieci przyniesie tego wirusa do domu i to jest niestety bardzo prawdopodobne. Jest też dość prawdopodobne, że zarazi członków swojej rodziny, czy wszystkich, no pewnie nie wszystkich, ci z Państwa, którzy mają małe dzieci w wieku na przykład przedszkolnym czy wczesnoszkolnym i te dzieci przynoszą na przykład infekcję rotawirusową, taką zbiegunką i z wymiotami, to mniej więcej statystycznie widzą, że zwykle jednak któryś z domowników się uchowa i ten ma ten jednej strony najwięcej szczęścia, no bo jest zdrowy, a z drugiej strony najwięcej na nim obowiązków wtedy spada, jak wszyscy dookoła wymiotują i mają biegunkę. I tu jest trochę podobnie, tak? No podajemy, że tak między 2 a 3 osoby się zarażają, choć trzeba mieć świadomość, że im mniejszy dom, im bardziej jesteśmy w skupisku, tak, im intensywniejszy mamy kontakt z tym potencjalnie chorym czy z chorym, no to tym większe ryzyko, że dojdzie do infekcji, że dojdzie do zarażenia.
Koronawirus jest szczególnie groźny dla osób przewlekle chorych. Dla kogo najbardziej?
Proszę Państwa, no myślę, że tutaj trzeba się sposiłkować w ogóle generalnie przebiegami infekcji w drogach oddechowych i one są groźne w ogóle dla tych z podobnych grup jak na przykład sezonowa grypa, tak? I tutaj o ile oczywiście porównanie do tej grypy w kontekście takim wirusologicznym czy w kontekście powiedzmy ciężkości objawów, ilości tych ciężkich powikłań jest nietrafione, o tyle te grupy jednak się pokrywają, no i warto zwrócić uwagę, że w pierwszej kolejności ci najbardziej narażeni pacjenci to są pacjenci z przewlekłymi chorobami układu oddechowego. Mam tutaj na myśli pacjentów z astmą, z przewlekłą obturacyjną chorobą płuc, więc to jest jakby ta pierwsza grupa. Drugą grupą są pacjenci z chorobami kardiologicznymi, z przewlekłą niewydolnością serca, pacjenci z nadciśnieniem tętniczym, ale również są to pacjenci z przewlekłymi chorobami metabolicznymi, czyli pacjenci, którzy mają cukrzycę. Ci z Państwa, którzy mają przewlekłą niewydolność nerek, również są w tej grupie podwyższonego ryzyka. A więc generalnie wszystkie te takie długotrwałe, przewlekłe schorzenia predysponują do tego, aby to powikłanie no jednak z większą częstotliwością mogło się zdarzyć. Dlatego w szczególności właśnie te grupy zachęcamy do tej izolacji, pozostawania samodzielnie w warunkach domowych, w odizolowaniu od innych osób, także nawet tych bezobjawowych, tak? Starajmy się traktować ten okres, który mamy w tej chwili, czyli tych kilku najbliższych tygodni, jako ten okres, kiedy jednak unikamy kontaktu nie tylko z tymi, którzy na pewno są chorzy, albo którzy kaszlą, kichają, mają gorączkę, czyli w ogóle jakieś takie objawy przeziębieniowe, prawda? I nie wiemy, czy to jest koronawirus, czy nie jest, ale staramy się generalnie ten kontakt ograniczać, no ze względu na to, że właśnie ta grupa chorych jest najbardziej narażona. Ale już Państwu powiem, że jestem bardzo pokrzepiony, bo ostatnio podczas wizyty domowej w jednym z bloków na samym dole klatki schodowej była kartka napisana odręcznie właśnie o pomocy sąsiedzkiej, więc myślę, że ci młodsi tym starszym, bardziej narażonym z chorobami przewlekłymi będą się starali i starają się już pomagać.
Izolacja to jedno, a co jeszcze zaleca Pan swoim pacjentom jako lekarz rodzinny w tym trudnym czasie?
Proszę Państwa, no tak przede wszystkim to, co już wielokrotnie było powtarzane i na pewno będzie powtarzane jeszcze setki razy. Proszę pamiętać, że naprawdę bardzo skuteczną i dobrą metodą na pozbycie się wirusa jest mycie rąk zwykłym mydłem. Mydło uszkadza tą otoczkę wirusa, powoduje, że ten materiał genetyczny zostaje ze środka uwolniony, no i w zasadzie jest niegroźny wtedy i może zostać spłukany do zlewu podczas tego mycia rąk. Więc starajmy się myć ręce po przyjściu ze wszystkich miejsc takich publicznych, gdzie byliśmy gdzieś na zewnątrz, starajmy się, żeby te ręce były myte mniej więcej przez około 30 sekund i zawsze wodą z mydłem, tak żebyśmy faktycznie mieli pewność, że wszystko, co możliwe, zostało zmyte. To jest jakby to pierwsze zalecenie, ono obejmuje wszystkich. Drugie jest takie, że warto zwracać uwagę, żebyśmy się izolowali wtedy, kiedy mamy też objawy takie przeziębieniowe, czyli niekoniecznie związane z koronawirusem, to zabezpieczenie dla tych naszych bliskich i dla innych osób, które mogą mieć z nami kontakt, no po to, żebyśmy przede wszystkim nie rozsiewali też innych wirusów. Pamiętajmy, że marzec wciąż jest miesiącem, kiedy występuje dużo zachorowań na infekcje grypy i grypopodobne, w związku z tym warto też to mieć na względzie. Myślę, że to takie najważniejsze zalecenia na ten moment. Jeśli chodzi o zalecenia dotyczące tej toalety, no to warto zwrócić uwagę, że te przedmioty, z którymi mamy kontakt, zwłaszcza telefony komórkowe, bo przecież to są rzeczy, które kładziemy w różnych miejscach, dotykamy ich często rękami, potem przykładamy do twarzy, one mogą być dezynfekowane specjalnymi preparatami do tej dezynfekcji. W związku z tym to jest dodatkowy środek zabezpieczający nas przed infekcją.
Wspomniał Pan teraz o telefonach, a na blogu pisał Pan również, że za pośrednictwem przedmiotu trudno jednak się zarazić i tego wirusa przenieść, chyba że na przykład skorzystamy ze wspólnego kubka, pijąc herbatę.
Proszę Państwa, no tutaj jak się popatrzy na literaturę, to trudno jest tak jednoznacznie w 100% powiedzieć, bo w warunkach laboratoryjnych, z tego co mi się udało dowiedzieć, to faktycznie zdarza się, że ten wirus jest w stanie na przedmiotach przetrwać nawet kilka dni, no ale tutaj mówimy o takiej sytuacji, gdzie jest to przedmiot w zupełnie takim no jakby sterylnym środowisku pozostawione, no tylko po to, żeby jakby zbadać i sprawdzić, ile ten wirus tak naprawdę wytrzyma. No żaden przedmiot w takich normalnych, codziennych warunkach nie jest w ten sposób przechowywany. Jest narażony na działanie różnych czynników, produkty żywnościowe są umieszczane w różnych miejscach, są myte przed wykorzystaniem do przygotowania posiłku, są przechowywane w różnych temperaturach, no jak jest ciepło, to są przewożone, do, powiedzmy, do jakiejś takiej wyższej temperaturze, kiedy trzymam je w lodówce, to znowu w niskiej i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby no tutaj trzeba mieć świadomość, że taki normalny, w takich normalnych warunkach no ten wirus nie radzi sobie tak dobrze jak w warunkach laboratoryjnych. Natomiast no, myślę, że radzi sobie jednak trochę lepiej niż inne znane nam wirusy. W związku z powyższym na pewno trzeba zwracać uwagę przy przygotowaniu różnych produktów żywnościowych, przy kontakcie rękami z różnymi przedmiotami i tak jak mówię, potem starać się te ręce myć, zanim nam się zdarzy nieświadomie dotknąć dłońmi twarzy, tak? Bo tu najbardziej narażone są właśnie te śluzówki, tak? Czyli kiedy potrzemy sobie okolice ust, potrzemy okolice oczu, no to są te miejsca, które są takie najbardziej narażone.
Panie doktorze, to ja jeszcze tak na koniec zapytam, a skąd ta korona w nazwie?
Korona w nazwie jest z powodu wyglądu wirusa w dużym powiększeniu. Kiedy ogląda się tego wirusa w mikroskopii elektronowej, to ta jego otoczka trochę przypomina właśnie, jest taka jakby w formie właśnie takiej korony, takich drobnych wypustek, które w tym powiększeniu trochę tak wyglądają. To są piękne obrazy, proszę Państwa. Ja mam szczęście, moja żona jest doktorem nauk biofizycznych i dużo się zajmowała, co prawda nie mikroskopią elektronową, ale w ogóle wysokorozdzielczą i proszę mi wierzyć, że jest to fascynujące oglądać ten mikroświat w tak ogromnym powiększeniu.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Moim gościem był dr Aleksander Biesiada, lekarz rodzinny. Do usłyszenia.